Halo, halo. Dzień dobry. To są Głosy z Pudła. Mówi do was Krzysztof Metelski. Ze mną jest...
Max Dikti.
I tylko Max Dikti. Niestety Kacpra Konopińskiego z nami nie ma. Pozdrawiamy go bardzo serdecznie. No ale...
Spadł z drzewa.
I dosłownie. Ale już nie wchodząc w szczegóły. Jest 18.04. To są Głosy z Pudła. I niestety jest to ostatni odcinek w tym roku akademickim. Wątpimy, że ostatni w naszej w ogóle karierze głosopudlowej, ale...
Ale kto wie?
Nie wiadomo. Kto wie? No cóż, no miejmy liczymy nadzieję, że nie.
Będzie to tylko ostatni w tym roku akademickim.
Tak jest, tak jest.
Pewnie powrócimy, ale no.
Dzisiaj kontynuujemy naszą historyczną serię. Padło na nowożytność, czyli całkiem ciekawy
już,
okres.
Już nie jest tak średnio.
No już nie jest średnio, jest nowy. Brand new.
Jest nowo.
Ale generalnie, no to cały czas jest trochę średnio. Porozmawiamy o tym po newsach z Pudła. Max, co
czyli
dla nas
przygotowałeś? W najśredniejszym segmencie Głosów z Pudła.
Ale w sumie i najlepszym, bo jedynym.
Jedyny segment faktycznie. Poza może przywitaniem się. Dobrze, tak, dzisiaj cztery newsy z Pudła, takie dosyć, powiedziałbym, ciekawe, przewrotne. Wszystkie moim zdaniem są naprawdę niezłe. Jestem zaskoczony.
Okay.
Jakby nie ma żadnego newsa w stylu no gra wychodzi. Tyle. Fajna. Mm-hmm. Dzisiaj mamy takie nawet, że myślę, że będziemy w stanie podyskutować, więc szkoda, że Kacpra nie ma. On lubi. Wiadomo.
Pokój jego duszny.
Zacznijmy może od gry niespodzianki moim zdaniem na polskim rynku. Pan Stanisław Heba, nie wiem kto to, ale jest taki pan. I on wymyślił grę pół litra, która mówi o destylacji, no właśnie.
Nie wiadomo czego.
Takich napojów. I generalnie jest to gra, która z tego co zrozumiałem jest udostępniona w pełni za darmo jako print and play, czyli można ją sobie wydrukować, zagrać. Tam trzeba tylko mieć kostki do gry i monety. Ale no generalnie jest tak. Można się nauczyć z tego co rozumiem procesu destylacji. Nie wiem jak bardzo jest on dokładny, bo jeszcze nie sprawdzałem, że tak powiem. Nie porównywałem z Wikipedią.
To jest troszeczkę taki tutorial, jakby wprowadzili prohibicję.
Jezus. No, ale jest gra. Ciekawa rzecz, myślę, warto sprawdzić o tyle, że no, faktycznie jest dostępna za darmo. Normalnie na dysku Google'a jest instrukcja i takie plansze dla graczy. Mechanika to worker placement, no i generalnie jest to raczej gra taka, wiecie, dla średnio zaawansowanych, nie jakaś za trudna. Widać, że
no
pewnie...
nawet ta tematyka, która jest poruszana, no to takie
tak, tak,
dla bardziej nie? osób, które o, może tutaj jakaś fajna zajawka, zobaczymy, co i jak. Nie,
właśnie jestem ciekaw, jak bardzo to zostało przez pana Stanisława stworzone jako po prostu, że o, zrobię sobie grę, bo mam ochotę, będzie śmieszny temat, czy faktycznie on może, nie wiem, może to jest jakiś producent i on chce nauczyć swojego fachu.
No to wtedy byłby całkiem niezły nie worker placement, ale product placement.
Próbowałem znaleźć stronę oficjalną jakąś tej gry, ale nie znalazłem na razie, więc może dopiero będzie. Premiera oficjalna zaplanowana na 5 lipca, ale już można pobierać, więc no, więc już sobie jest. Nie wiem.
Mamy to.
Dziwna sprawa, ale jest taka ciekawa niespodzianka. Tyle w temacie. Przejdźmy do newsów kolejnych. Lubimy dodatki do
bardzo.
Gier, ale nie lubimy, jak jest ich za dużo. Jest taki, no jest kilku, ale jest taki, myślę, największy specjalista w robieniu za dużej ilości dodatków.
Portal?
No, a od kogo on bierze zazwyczaj? To dużą ilość właśnie, mam wrażenie. Takie figurki różne takie.
No to od Simona pewnie.
No, od Simona, dokładnie. I Simon zapowiedział kolejny dodatek do ich gry z milionem dodatków i wersji, czyli Zombicide.
Tak, tak. Ale ten dodatek to akurat jest jednym z, na który
nie
no,
moim
czekam,
zdaniem zabawny, ale dziwi, bo to już jest po prostu no, kolejny, co by tu jeszcze wrzucić? Mieliśmy już
Iron
dodatek
Maiden.
Z Iron Maiden z Eddie, tak, różne tak, jego tak. wersje grywalne.
Coś obrzydliwego.
Eddie o tyle moim zdaniem fajne, że do wielu różnych gier, a tutaj mamy stricte do Zombicide'a latający cyrk Monty Pythona. 21 figurek, w tym 6 ocalałych. No i z dziwniejszych figurek mamy papugę, stopę, to jest stopa, ona jest, nie wiem.
Po prostu.
Ja nie wiem, z czego ona jest akurat. Wiesz, z czego jest stopa? Z jakiego skacza?
Nie, wiesz co? Nie.
A ta papuga to jest chyba nie do końca nieżywa papuga. To chyba też jest jakieś nawiązanie. Ona jest tak śmiesznie to... zrobiona, bo jest ta podstawka i na niej leży ta papuga.
Generalnie ale... powiem ci, że jeżeli chodzi o Pythonów, to ich lubię, ale tak. niezbyt kojarzę w zasadzie wszystko.
Dokładnie, wszystko, nie? Ja tak samo, że...
Wszystko ich, całą ich twórczość.
Tak, ja też raczej tylko te klasyki. No i jeszcze, nikt się nie spodziewał, hiszpańska inkwizycja też jest.
Nice.
Więc fajnie. I chyba wszyscy trzej inkwizytorzy się pojawią. No, więc ciekawe. Myślę, że to się sprzeda bardzo dobrze.
No, ale ogólnie to tak sobie pomyślałem, że te zombicide'y, które mają dość absurdalne jakby content, bo na przykład Monty Pythonowie, czy 1000 iteracji Ediego z Iron Maiden, jest bardzo specyficzne, ale ma jakiś klimat taki.
To jest o tyle w sumie fajne, że tak się właśnie zastanawiałem, że z jednej strony kurczę, no że jednak jak to jest fajny temat, to może warto by zrobić osobną grę, a z drugiej strony to są jednak też takie tematy, że może by się nie przebiły jako osobna gra, więc warto dodać do czegoś, co już i tak jest bardzo customowe, nie? No. Że Zombicide właściwie przyjmie wszystko. Tam mieliśmy już, nie wiem, Maczeta był.
Był.
Nie wiem, kto tam jeszcze. No każdy tam był po
prostu. A po prostu tam jest dużo popkultury.
Ja bym jeszcze widział z dodatków ten kabaret, nie wiem, jakiś polski.
A nie mrubru. I tam abominacją byłby Tofik.
Ale polskie kabarety to by było, no, i byłby słynny chłop przebrany.
Oj, no.
No. Kurczę, to jako ten. A bo dobra, nieważne. No ciekawe. Panie portalu, proszę się tam dogadać.
Proszę słuchać naszej audycji.
I zrobić taki dodatek. Więc taki dodatek do Zombicide'a. Kolejne ciekawostki. I moim zdaniem tutaj bardzo po dyskusję temat, bo to jest dla mnie, nie do końca rozumiem. W sensie rozumiem, ale jest to dla mnie dziwne. Rebel zapowiedział Double Access. Nie wiem, czy o tym słyszałeś.
Nie, wiesz co?
I to, nie. To ma być kolejne doble, ale tak naprawdę to jest to samo. W sensie, że oni wydają dokładnie te same doble, tylko to ma być jakby w linii tej Access Plus. Access w sumie to się chyba czyta. Kurde, jestem taki beznadziejny.
No ty masz ACCS-y?
Tak,
to jest Access.
Ja po prostu, nie wiem, ja jakoś już się przyzwyczaiłem do czytania po polsku tych nazw. Okay. No, i co uświadomiłem, że to przecież chodzi o to, że to jest od słowa angielskiego. I to ma być taki program, że tutaj chodzi o to, to chyba od Asmodee wychodzi, że tak jakby to są gry testowane i kontrolowane przez ekspertów, też przez lekarzy. I te doble w sumie jest takie same, ale ma trochę większe karty, trochę większe obrazki, więc też chodzi o to, że jakby więcej odbiorców, na przykład też niedowidzących, może sobie zagrać.
Ale chyba była już jedno wydanie, które było takie większe.
To
już pomijam to takie gigantyczne.
Było też, no.
Pomijam to gigantyczne, ale wydaje mi się, że takie większe, nie że gigantyczne, ale większe już było.
To nie wiem, ale tutaj jeszcze a propos tej wersji piszą, że w instrukcji znajdziesz dodatkowe materiały w postaci wypowiedzi ekspertów, psychiatrów i pedagogów, a także omówionych konkretnych funkcji poznawczych, które rozwija zabawa z doble.
Dziękuję, pan lekarz. Już jakby zostałem zdiagnozowany.
To absolutnie. Jest ciekawe. W sensie w ogóle, bo ja przyznam, że doble już używałem jako powiedzmy takie narzędzie. Ciekawe, jak to opiszą eksperci tutaj. Jakby to jest znowu tak zawsze, że mam wrażenie, że to zawsze jest trudno oceniać takie akcje, bo trzeba rozróżnić to, że firmy robią PR, a chcą też zarobić pieniądze ale chcą też zrobić coś dobrego, nie? I tak samo na przykład było z tym bardzo limitowanymi wagonikami.
Różowymi.
Tak, różowymi, tak. Bo to tam wspierało
jakieś tam fundacje na rzecz badania wykrywalności i leczenia raka piersi.
Tak, dokładnie. I to też jest takie, że w sumie fajna inicjatywa, w sumie coś jakby oddają, a z drugiej strony zastanawiasz się, ile to jest pod zysk.
No.
Nie wiem, jak tu będzie się rozkładał. Może nie widziałem żadnej informacji, żeby na przykład część zysku szła na tam, nie wiem, właśnie psychiatrów, na rybę. No jestem ciekaw, jak faktycznie to jest inne tak bardzo, jak już to wyjdzie. I ma też taką, no taki ten design jest też taki clean, bym powiedział, że takie niebieskie opakowanie, jasne, takie bardziej właśnie lekarskie trochę. No nie wiem. Z doble po prostu jest tak, że to już ma tyle wersji, że jak słyszę o kolejnej...
Multum.
No w sensie, że też uważam, że te poprzednie, wiele z nich da się wykorzystać. Tak naprawdę, no większe obrazki. No to weź sobie doble kids. I tam też są większe obrazki, prostsze. Wydaje mi się, że to podchodzi pod ten sam jakby poziom trudności, no ale ja nie jestem ekspertem. Nie wiem, jak już to
ale
wyjdzie.
Ale możesz się potem, wiesz, wypowiedzieć.
No, mam nadzieję, bo jeżeli to jest jakby feature w instrukcji jako taki dodatek do zakupu, to nie wiem, czy to udostępnią. Zazwyczaj Rebel udostępnia instrukcję, ale jak już udostępni, może już udostępnił w sumie. Nie widziałem. Przeczytam sobie może w przerwie. Ale właśnie sprawdzę, jestem ciekaw faktycznie, jak te teksty wyglądają tych ekspertów i czy faktycznie są moim zdaniem wartościowe. Bo to no, interesująca kwestia, ale faktycznie taka znowu trochę kontrowersyjna, że jednak wydają no 50 tak, teraz tak, to tak. samo, nie?
No plus jeszcze też jakby jeżeli chcą dostosować coś na przykład do tych osób, które mają problemy ze wzrokiem, czy daltonizm, czy coś innego, no to no można to zrobić inaczej, nie? Na przykład jak 7 cudów świata, nowa edycja.
Czy tu masz, mogę ci powiedzieć dokładnie, jak to napisali. Można je wykorzystać w pracy z osobami z trudnościami motorycznymi lub wzrokowymi. Co ma możliwości motoryczne jakby do takich, no nie wiem, może, że to większe karty, ale też na tych
no pewnie tak.
Nie wiem. Ale kurczę, to co powiedziałeś, że doble dla niewidomych, nie wiem, czy to się da zrobić, ale to czy... było niesamowite.
No to by było, tylko trzeba... Wiesz co, to by działało to... raczej w taki sposób, jak masz ten braille.
Słowa, który... no tak, braille i to bardziej pewnie
znaczy,
słowa
nie,
by były.
Nawet nie o to mi chodzi, że wiesz, że braille, tylko bardziej chodzi mi o to, że są konkretne jakby wytłoczone wzory, no tak, tak, cokolwiek tak. innego.
No to, to by było, to bym chętniej przyjął, chętniej by coś takiego zobaczył. Bo to byłoby faktycznie coś takiego wow. Ale podejrzewam, że tego się wydać nie opłaca niestety. Nie?
No właśnie.
Jeżeli by mieli coś takiego wydać, to by musieli wydać jakby... jedną grę dla wszystkich takich, że tutaj masz zestaw, jak ktoś ma daltonizm, to tu są kolory inaczej, ale też w tym samym pudełku są właśnie tym braillem.
Ale właśnie też wracając do tego, co chciałem powiedzieć, mianowicie przecież można to zrobić tak, żeby było to dostępne dla różnych ludzi bez wielkiego afiszowania się. Na przykład Takenoko ma tak to zrobione, że konkretne listki, a w zasadzie konkretne kafelki mają różny kolor, ale ten różny kolor jest związany też z liczbą listków, które tam są. Czyli nawet jeżeli nie rozróżniasz tych kolorów, to widzisz, że tu są 3 listki, tu jest jeden listek, a tu są 2.
Ej, naprawdę?
Tak.
Ej, to jest ciekawe, bo
tak samo.
Ta słynna historia, co opowiadałem, że kolega właśnie kolorów nie rozpoznał, to właśnie w Takenoko. No, może, no to... może graliśmy w starą edycję, może tam nie było, albo jesteśmy głupi, nie, tego
wydaje
nie zauważyliśmy.
Mi się, znaczy to jest mały detal, trzeba go, wiesz, wychwycić i moim zdaniem akurat powinien być napisany w instrukcji,
no.
bo jednak jest tam rzadko, taki... się rzadko się na takie detale zwraca uwagę, jeżeli na przykład widzisz ten kolor po prostu. Ale na przykład to jest dość mocno zaimplementowane w drugiej edycji 7 cudów świata, że różne kolory kart, czyli te naukowe, kulturalne i tak dalej, zielone, niebieskie, żółte, handlowe, mają różne symbole. I właśnie zamiast na przykład patrzeć na sam kolor, bo załóżmy, że go nie odróżniasz, to patrzysz na symbole, czy się zgadzają.
Ja to kojarzę na pewno, że wsiąść do pociągu też ma fajne.
Tak.
Tamto jest chyba bardziej widoczne, mam wrażenie.
Znaczy tamto jest... jakby to jest jedna z wielu rzeczy, znaczy jedna z kilku rzeczy, które się rzucają na samym początku.
No, że tam
bo te koleje mają różne oznaczenia.
Fajne jest bardzo. Spotkałem się z tym, że jakaś gra miała i nie wiem, jak bardzo to jest rozpromowane, ale myślę, że warto z tego korzystać. Jest taki certyfikat jakby, że gra faktycznie jest dla tam colorblind. I to jest taki znaczek i myślę, że gdyby to zaczęto stosować jakoś bardziej, to faktycznie... No bo na przykład wsiąść do pociągu tego znaczka nie widziałem, a też jest, nie? Dostosowana.
Tak
a to
jest.
Fajnie można by szukać, nie? Bo też są też te jakieś tam apki do rozpoznawania kolorów, ale to tam no nie działa tak dobrze, mam wrażenie.
No akurat się z tym nie spotykałem, bo po prostu nie mam takiej potrzeby, żaden z moich znajomych nie ma
testowaliśmy. To nie tak, że kolega trochę tam, nie że jakoś
rozumiem.
Bardzo, ale trochę nie rozróżnia i dlatego czasami tak, zawsze jak dobieramy na przykład kolory, kto czy gra, to ja zazwyczaj automatycznie na przykład jak mamy fioletowy i niebieski, a jest 5 kolorów, gramy w 4, to jeden z tych od razu banuje, żeby nie było tych, bo one najłatwiej się mylą, nie?
No.
Bo są takie podobne odcienia.
Albo w Red 7, jak to był duży problem, masz tam indyk niebieski i tak dalej.
No, są takie
nie
gry,
pamiętam, czy
być,
to jest odpisane.
Bo jest po prostu ten styl taki, powiedzmy, bardziej pastelowy, on jest popularny i tam fajnie się zdawają te kolory, ale potem jak chcesz zagrać z kimś, kto ma z tym problemem, to jest o wiele gorzej. No cóż. Dobra, zostawmy ten temat. Bardzo ciekawy w sumie tak przeszło. Ale no, polecamy robienie gier dostosowanych dla wszystkich. Myślę, że to jest fajne. A teraz o grach dla nie wszystkich. Ostatni news w newsach z pudła, czyli tak jak tutaj dyskutowaliśmy, czy doble fajne, czy niefajne, no to MTG No z rakiem. Jak zwykle. No z rakiem. No. Przepraszam, że to powiem, ale uwaga. Magic the Gathering, kolekcjonerska gra karciana, już od lat na rynku. No i oni ostatnio zrobili sobie crossover z różnymi uniwersami.
Na przykład z Władcą Pierścieni, no i bardzo
głośny. Z Władcą Pierścieni trwa, powiedzmy. Bardzo głośne, te grafiki no całkiem ładne i tak dalej, ale o co chodzi? Wydane zostały różne karty Pierścieni Władz. No i spoko. Ale wydali też The One Ring. I to jest faktycznie tylko jedna karta na całym chyba świecie. W ogóle właśnie nie wiem, jak to jest z wersjami językowymi, się zastanawiałem. Czy każda wersja językowa ma swoją jedną? Ale że faktycznie, zostajemy przy tym, że jest jedna, na przykład wersja angielskiej, to faktycznie jest podana tylko jedna. I już jakby jeszcze nikt jej chyba nie znalazł. Tak słyszałem. Gdzieś tam jest. I podobno jakieś sklepy już chyba w USA faktycznie się licytują, ile tam jakieś miliony chyba nawet dolarów na to idą.
No jak
bo
Black
chcą
Lotus.
Po prostu to mieć w swojej kolekcji, że flex, bo to będzie ta jedyna karta na świecie.
To jest naprawdę, to jest dosłownie zrobienie ze wszystkich Smigola, nie?
W sensie ja trochę rozumiem trochę tę ideę, jakby sam pomysł śmieszny w sumie i jak słyszę o tym, to jest taki kurde, fajne, wymyślone. Ale to, że teraz to będzie...
To jest skala gigantyczna.
To, że teraz jednak będzie tak, że ludzie będą kupować bardzo, bardzo dużo, żeby to znaleźć. I że faktycznie to będzie ten jeden kartonik, który tak naprawdę będzie istniał tylko po to, żeby istnieć i ludzie zapłacą za to miliony dolarów, czy tam, no nie wiem, bo to są te propozycje, ale podejrzewam, że to aż tyle może nie wyjść, ale no nie.
Znaczy, nie, słuchaj, jak te Black Lotusy, które są bardzo rzadkimi kartami, to one po miliony właśnie chodzą. Bo niektóre są jeszcze za dziesiątki, a w zasadzie setki tysięcy. Ale są takie za miliony.
Ile Black Lotus teraz kosztuje?
A to też zależy na eBayu.
No,
to w międzyczasie
zmienia się,
też.
Zmienia się. No,
sprawdzę.
To potem zobaczymy. To może ten, zaraz zobaczymy. Ale no właśnie ciekawa rzecz, która znowu jest tak, że mam mieszane odczucia, chyba trochę bardziej negatywne, ale z drugiej strony, jak usłyszałem ten pomysł, to no trochę zabawne to jest. No jest to bardzo klimatyczne, patrząc na tę grę, która jest bardzo nastawiona jednak na ten zysk przez dokupowanie tych pakietów, no to
znaczy ogólnie
tak,
powiem ci, że ostatnio to Atomic Mass Games, Simon, Games Workshop i Wizards of the Coast, no to tak sobie lecą w kulki, to oni po prostu, jak wcześniej to było coś takiego, że tym archetypem zła, można powiedzieć, w tej całej branży to było GW, genialny wydawca, no to teraz to oni się tak o te podium, po prostu to jest
kłócą
taka sztafeta.
Kłócą się, oni wiedzą i oni między sobą mają rywalizację.
Zobaczymy, kto będzie Morgotem.
Tak. Dobra, to na tyle z newsów z pudła ostatnich w tym roku akademickim. Black Lotusa zaraz sprawdzimy. No i po muzycznej przerwie idziemy do tematu odcinka.
Halo, halo, wróciliśmy po muzycznej przerwie. I tak jak wam zapowiedzieliśmy, sprawdziliśmy ceny Black Lotusa. Matko Bosko. 4 miliony bułek. To 4. Już w przeliczeniu z amerykańskich oczywiście. Mówimy o polskich.
4 miliony bułek. Tam były jakieś tańsze oferty, ale chyba najwyższa właśnie.
To najwyższa jest 4 miliony. 4 miliony, druga jest 3,5 miliona. To trochę dużo.
Tak. A pochwal się jeszcze, Krzysztofie, co tam wyczytałeś o stanach tych kart, bo to jest bardzo ciekawe.
A tak, bo to jest generalnie całkiem ciekawe, że w przypadku tej najdroższej 4-milionowej karty ktoś się postarał, żeby zrobić ocenę tej karty pod 4 wskaźnikami, pod 4 kryteriami. Czyli stan jej tych corners, to są rogi, 9,5 na 10. Surface, czyli powierzchnia, 9 na 10. Edges, krawędzie, 9,5 na 10. I centering, czyli jak się tutaj nie wykopnęli w druku, 9,5 na 10. Ogólna ocena 9,5 na 10.
Piękna. Ja kupuję. Wyślij linka, ja już licytuję.
Dobra, dobra. Już ci wysyłam. Ale myślę, że możemy wrócić już do tematu przewodniego, czyli nowożytności. Oraz nawiązując do piosenki, która poszła, na muzycznej przerwie, porozmawiamy sobie teraz o grze, którą myślę, że Max zna i myślę, że już wyczytał z tej piosenki, co to jest.
Tak, ja już wszystko
tak
wiem.
Tak więc, gra jest gotowa. Tak, druga literka.
Nie wiem, jak jest druga, nie jak to się pisze, okay. Ale jest to gra Pagan?
Pagan. Tak.
Pagan. Nie wiem, jak Pagan? To po polsku wyjdzie.
Po polsku to wyjdzie w ten sposób, że to będzie nazwane Pagan i to będzie tajemnica Roanoke.
A, że tam zmienią tylko
bo pierwotnie to była Fate of Roanoke, czyli przeznaczenie Roanoke.
Okay.
Roanoke generalnie jest to, a raczej Roanoke, to jest pierwsza osada angielska w północnej Ameryce. I gra polega na tym, że to jest gra dwuosobowa, karciana, asymetryczna. Jedna strona wciela się w łowcę czarownic, a drugi w rzeczoną czarownicę. A może nawet czarownika, w zależności, kto o jakiej porze nas słucha, a w zasadzie co się wylosuje. I celem tej gry dla jednej ze stron, czyli czarownicy nawet, jest pozostanie niewykrytym i odprawienie rytuału. A druga osoba musi po prostu znaleźć tą czarownicę. I może to zrobić na parę różnych sposobów. Po pierwsze, może zbierać różne poszlaki wskazujące na to, że ktoś jest winny albo nie jest winny. Bo na środku jest taka pula 9 kart. To są osadnicy tego Roanoke, którzy są podejrzani o czary. I wtedy, mając te 3 dowody w zasadzie, to nie są już poszlaki, to są już dowody, bo to też jest rozróżnione, możemy wytypować, czy ktoś nie jest, poprzez dobranie karty z deku. I w tym deku znajduje się wszyscy, poza tą jedną osobą, która jest wylosowana przez czarownicę.
Staros Rebellia.
Tak jest.
Skojarzyło mi się.
I to jest pierwszy sposób. Drugim sposobem jest brutalna eliminacja. Fizyczna.
Anihilacja.
I to tak. Polega na tym, że jeżeli zbierzemy akurat nie dowody, ale poszlaki na każdą z tych postaci oraz w sumie 3, bo tam musi być minimum 1 na każdej z nich i 3 na tą osobę, którą celujemy. I wtedy, jeżeli to będzie ta czarownica, łowca wygrywa. Jeżeli nie, no to ma krew niewinnych na rękach, jeżeli zrobi tak jeszcze 2 razy, to przegrywa.
Czyli
inkwizycja mówi nie.
Czyli raz zabić to nie morderca, dwa to nie. A
czy trzech się zeruje.
Trzech się zeruje. No. Ojoj. Bo możemy zagrać jeszcze raz.
Jeszcze raz, tak. I generalnie mnie to całkiem urzekło z tego względu, że to jest troszeczkę, a nawet nie troszeczkę, to jest po prostu gra z ukrytą tożsamością, losową. Po drugie, jest na środku taka, nazwijmy to, prowizoryczna plansza, bo tam jest tych 9 osadników, oni się różnią kolorami i te kolory to mają taki wpływ, że na przykład można zagrać kartę, która ogranicza ruch przeciwnika tylko na przykład do tego samego koloru, czyli na przykład do niebieskich osadników. To tak jakby się trzymają, wiesz, rodziną, ekipą, czymkolwiek innym. Jest tutaj bardzo dużo różnorodności z tego względu, że jedynymi rzeczami, które łączą obydwie te strony, to jest to, jest parę akcji oraz waluta, która też jakby dla większości z nich jest tylko pierwszorzędną walutą. Są tam jeszcze na przykład właśnie jakieś przysługi, są tajemnice, są właśnie te dowody, są wskazówki, więc to wszystko może służyć jako, jako waluta, ale najważniejszą walutą to jest wpływ w tej wiosce. Nie? I co też jest akurat bardzo ciekawe, to jest to, że ten wpływ jako ta waluta jest bardzo ważny, żeby sojusznicy, których wybierzemy, albo na przykład jakieś wydarzenia czy coś, muszą zostać one opłacane co turę, żeby dla nas grały. Czyli na przykład jeżeli mamy jakiegoś swojego koleżkę, który na przykład zwiększa nam jakiś tam wpływ, ale za koszt części wpływu, który mamy teraz, obecnie, no to jeżeli mu nie damy kasy albo stwierdzimy nie, no chyba umowa się skończyła, bo możemy po prostu ich tak w ten sposób odrzucać, no to wtedy przestają dla nas grać. I to moim zdaniem jest coś nietypowego w sumie, bo najczęściej w fazie utrzymania to my pobieramy na przykład jakiś pasywny dochód właśnie z tych wszystkich kart, ale to nie działa tak, że my musimy je opłacać non-stop.
A to jest właśnie taka szybka gierka, czy raczej dłuższa?
Najczęściej na godzinę.
A, no właśnie, tak
niektóre mogą być bardzo szybkie,
że jak słyszę dziewięciu, tak?
Tak, dziewięciu typków.
To mi się tak wydaje, że to nie jest tak dużo, nie? Jak tam, chociaż no, nie wiem, jak często patrzysz w te talie.
Znaczy, wiesz co, talię masz akurat tutaj przed sobą i tylko musisz dobierać je,
bo mówię, że jest ta talia postaci, tak?
Jest ta talia postaci, no,
jak tak? Często się do tego zagląda?
Wtedy, kiedy masz zebrane trzy, jak to się nazywa?
Poszlaki tam.
Właśnie nie poszlaki, tylko dowody.
A, dowody.
Dowody. Tak. I wtedy, jeżeli masz trzy, możesz wymienić je na udowodnienie czyjejś niewinności.
Okej, czyli trzeba się postarać trochę, okej.
Tak,
myślałem, że nie generalnie wiem, raz na turę, to byłoby dużo.
Nie. Generalnie to jest tam bardzo dużo takich zawiłości, małych dodatkowych akcji. Na przykład wiedźma to może korzystać z pomocy chowańców, z pomocy eliksirów, z pomocy właśnie przysług, które może tam robić wobec reszty osadników. No i właśnie, jeżeli chodzi o łowcę czarownic, ma zupełnie inne pole manewru, może prowadzić śledztwa, może mieć jakieś wydarzenia, może mieć po prostu tych swoich koleżków zwykłych. No i to, jak to się potoczy, to też zależy od wyćwiczenia gracza, też zależy, w jakiej ekipie to będzie grane. No bo wiadomo, niektórzy nie potrafią kłamać, nie potrafią blefować i oni się będą męczyć przy tym wszystkim. I generalnie ja jestem zafiksowany na punkcie tej gry, z tego względu, że jej jeszcze póki co nie ma w Polsce, ale pod koniec roku wydaje je Lucky Duck Games wraz z dodatkami, więc ja myślę, że po prostu pójdę all in. Sobie zrobię Dzień Dziecka w grudniu. Ale właśnie to, co akurat mnie bardzo urzekło w tej grze, to jest po pierwsze ta asymetryczność, która jest zupełnie jakby na innym poziomie, bo często to jest tak, że mamy po prostu frakcje, które wszyscy robią te same akcje, ale nieco inaczej, a tutaj jest to zupełnie na inny poziom wzięte. Oraz druga rzecz, która mnie bardzo w tym wszystkim urzekła, to jest to oprawa dosłownie rodem z Darkest Dungeon. Czyli to jest taka naprawdę mroczna.
Bardzo ładnie jest to wydane w ogóle.
Jest bardzo mrocznie, jest bardzo właśnie, no aż chce się słuchać heretyckich piosenek, nie?
A tu widzę, jest jakaś taka mata nawet. Ktoś
Tak. Jest mata, która zastępuje planszetki graczy, ale te same planszetki, one są na tyle, myślę, że fajnie zrobione, bo one to takie, wiesz, po prostu pomieszczenia jakieś tam.
No też właśnie, widzę, że to fajne.
To wszystko bardzo ładnie wygląda, że w zasadzie myślę, że gdyby nie ergonomia tylko samej tej maty, to ona nawet wypada gorzej w porównaniu do oryginału.
O, Hunter tutaj. No, kurczę. Fajne. Ja w ogóle, nie wiem, dla mnie to jest o tyle ciekawe, że jak Lucky Duck Games to zapowiedziało, to dużo ludzi było jak, jest, w końcu, a ja byłem jak, co? Pierwsze słyszę. Jakby w ogóle nie słyszałem o tej grze. Z tego co rozumiem, to był jakiś hit Kickstartera też chyba.
Tak, to był, znaczy tym się szczyci przede wszystkim, ale ogólnie to jest właśnie też gierka dobra.
No, wygląda bardzo ładnie, chętnie przetestuję.
Kurde, no, więc myślę, że nawet możemy się na jakiś tam
trzeba się zgadać.
Internetowo zgadać na wersję angielską.
No dobrze, to może jakieś takie lżejsze tematy, bo tutaj takie polowanie na czarownicę. Panie Krzysztofie.
No jak cóż, jednak nowożytność z tym się trochę je.
Ja mam lżejszą grę. tematycznie, wydaje mi się, i też oprawą graficzną jest lżejsza, chociaż, jak powiem, to temat może się na początku wydawać dosyć taki poważny. Jest taka gra, którą wydał Portal kiedyś, to jest ich autorska gra, w sensie, że oni chyba to oryginalnie wydali, tak mi się wydaje. I nazywa się Dziedzictwo Testament Duca de Cressy. Czy słyszałeś o tej grze?
Nie słyszałem. Generalnie o tych takich długich tytułach to zbytnio nie.
To jest w ogóle jakiś klasyczek stary, to nie wiem, czy to jeszcze można dostać. Na pewno dodatek można, bo tam jest chyba taki malutki dodatek, tanioszka teraz. No i to w ogóle gra o tym, że jesteśmy sobie we Francji w XVIII wieku i no, swatamy naszą rodzinę. Jesteśmy opiekunem jakiegoś tam rodu. I generalnie tworzymy taką jakby piramidę powiązań.
Simsy the board game.
Tak, tak. Że na górze jest powiedzmy ten nasz szef i pani szefowa i potem tam dzieci wychodzą, my dobieramy sobie te dzieci, czy chcemy faktycznie z tego rodu, z tego rodu. I to tam wszystko tak jakby się łączy, tworzy się taka piramida finansowa. No ale chodzi tak generalnie też o to, że są duże zależności między tymi kartami, no bo chodzi o to, że mimo wszystko robimy to, żeby dostać jak najwięcej punktów, no i zależnie tam od tego, jakie karty będziemy mieli, to one będą inaczej punktowały, nie? Że mamy jakąś kartę, która mówi, że no, ona punktuje, ale jeżeli tam na przykład pokolenie niżej jest powiedzmy dwóch tam ludzi, którzy nie wiem, są uczonymi, że oni wyrosną na uczonych, to ona wtedy na przykład przynosi punkty, więc to jest taka układanka troszkę.
Też mi to się też... to skojarzyło z Wampirem, Maskaradą, Dziedzictwo, Legacy. To ma bardzo podobną mechanikę, tylko tam jest troszeczkę właśnie to, znaczy to jest część mechaniki, już nie będę w to wchodził, ale tam właśnie na przestrzeni w zasadzie wieków, bo to jest od, nie pamiętam już, czy jest starożytności, czy po prostu od średniowiecza do czasów nowożytnych, a nawet współczesnych końcówki wieku XX. No, ale właśnie, wracając do...
No, tutaj to jest full robienie rodziny, tam jest jakiś worker placement chyba wprowadzony.
Tak, z tego, tak. Co pamiętam, zabawa w dom, ale,
już grałem.
Ale nie.
No, ale ciekawe też, pamiętam, jest bardzo motyw tego, no, że no, jednak chodzi o to, żeby tworzyć pokolenia, więc chcesz mieć jak najwięcej dzieci. No i różnie z tymi dziećmi, bo faktycznie losujesz jakby z takiej talii, czy ci wyjdzie chłopiec, czy dziewczynka. I to różnie wychodzi, bo czasem chcesz chłopca, czasem chcesz dziewczynkę, bo na przykład widzisz tam kartę taką fajną, co byś chciał.
Jak w prawdziwym życiu.
No, jak w prawdziwym życiu. Ale też, żeby realia oddać, to no, jest jakaś tam szansa, że no, no nie przeżyje dziecko. A jest jeszcze inna szansa, że bliźniaki będą, będziesz miał dwójkę dzieci.
Wow,
zarobiste.
Ale drop.
I też tam może się wylosować, że masz dwójkę chłopców, a chłopca dziewczynkę. I oni tam właśnie to tak działa, że tak jakby... cały czas kolejne pokolenie, czyli jakby dana runda to jest powiedzmy tworzenie jednego pokolenia, tworzenie im dzieci, one są na przykład malutkie i kolejna runda już taka cała, no to te dzieci dorastają, że tak jakby my je podmieniamy na jakichś nowych tam
dorosłych. No jak w prawdziwym życiu też podmieniamy ludzi. Dzieci.
Tak. Bocian przylatuje, prawda, tak. I kolejne są.
Do kapusty ładujemy.
To jest w ogóle gra, mam wrażenie, która nie zyskała jakiejś ogromnej popularności w Polsce.
No bardzo niszowa się wydaje.
Jest naprawdę fajna. W sensie, że uważam, że oczywiście, pewnie jakby ją przeanalizować, no to ona jest, no powiedzmy, zaprojektowana już trochę stara, nie? I nie, no, wiem, nie wiem, czy ona jest na przykład zbalansowana dobrze, ale naprawdę przyjemnie po prostu się układa tą piramidkę, bo to jest po prostu dosyć zabawne i też te grafiki są takie, że to jednak nie jest taki, no bo Pagan to ma takie mroczne te grafiki, takie poważne, a tutaj raczej jest tak dosyć śmieszkowo i to jest taka kreska. Ja bym ją porównał trochę do tych osadników narodziny Imperium. No nie aż tak. Ale że w tym kierunku.
Rozumiem.
Że jednak są te takie twarze dosyć zabawne i to też jest właśnie fajne, że jednak można troszeczkę sobie taką historię tworzyć, nie? No bo każdy jest podpisany z imienia i każdy... Właśnie nie wiem w sumie, czemu to jest Testament Duca de Cressy. Nie pamiętam, jak to jest...
Nie wiem, od dzisiaj może być to testament.
Czy my tam walczymy, że nie wiem, że to, że chcemy jego zyskać testament, bo będziemy super, nie mam pojęcia. Ale właśnie fajne jest to, że każdy ma imię, ma te role, czyli na przykład mamy, nie wiem, tam Marian, on jest uczonym archeologiem.
No, on jest cieślą.
Coś tam. On jest cieślą. No to na przykład na przykładzie Miguel astrolog. Okay, i on tam coś daje. No. I właśnie też jest fajne, że z jednej strony są to umiejętności, ale też trzeba patrzeć na różne symbole, bo może właśnie być to jakiś tam symbol naukowy, a może być, że jakby z konkretnego tam rodu i może z kraju nawet, nie? Że z innego kraju tam się swatamy. Więc śmieszna gra, w temacie mocno, myślę. jeżeli dorwiecie, to myślę, że warto, bo podejrzewam, że ona teraz dużo, jeżeli, chociaż w sumie jak jest unikatowa, to pewnie... Nie wiem właśnie, czy to jest
zależy,
ten typ
bo
gry.
To w skrajności po prostu. Tak. Albo to wyprzedają sobie, bo to zagraca.
Bo nie chcą tego w domu, tak albo jest. Właśnie, że kurczę, unikat, sprzedam tak, drogo. Tak. Nie widziałem ofert jakby sprzedaży zbytnio tej gry, więc nie wiem. No chyba, że faktycznie to ma swoich amatorów, o których nawet nie słyszałem.
No nic, myślę, że możemy poszukać tych amatorów po muzycznej przerwie.
Ale to była muzyczna przerwa, taka mega, taka defowa trochę.
Taka cesarska, taka właśnie dukowa.
Taka Duke de Cossy.
Duke Cossy.
Prawda? Wracamy do głosów z pudła, czyli najlepszej, bo jedynej audycji o grach planszowych.
No
w Radio
końcu
Bors.
To wybrzmiało w pełnej krasie.
Ostatni raz w tym roku, tak. Musiałem to powiedzieć. Wracamy do tematu nowego, nowożytnego, czyli naszej średniej serii o grach historycznych. W sensie historycznych. No,
z okresów, tak, okresów. Tak, tak.
No, bo historyczne to trochę
no, historyczne już
dużo
mieliśmy,
powiedziane. Tak, no, dużo
te chnefa, tafle i inne takie.
Tak, tak, różne były.
Tak, tak, tak.
Panie Krzysztofie, co tam przygotowałeś?
Tak więc, porozmawiam o czymś, co się tak naprawdę nie wydaje, że to jest historyczne, bo generalnie akurat przed naszą audycją z Maxem sobie rozmawialiśmy, że jednak dużo tych gier, które w zasadzie mamy, albo okazuje się, że jest nie z tego okresu, albo temat jest na tyle jakby w tle, że po prostu nie odnotowujemy tego, że to jest gra w nowożytności.
Tak.
I myślę, że w tym przypadku, że tego nie odnotowujemy, to padł taki tytuł Czerwona Katedra. Czy to jest wielki szok?
Czerwona Katedra. Tak, to jest wielki szok, bo jednak myślałem, że to jest wcześniej.
Nie, nie. Generalnie gra polega na tym, że wcielamy się w budowniczych, czyli bardzo historycznie poprawny, bo to się nazywa Sobór Wasyla Błogosławionego. Budował naprawdę wielu różnych mistrzów z po prostu z odległych krain. Niestety skończyli jak skończyli. Iwan IV Groźny nie oszczędził ich wzroku. Stwierdził, no dobra, oślepię was, bo no żebyście nie zbudowali takiej drugiej u kogoś innego.
Dziękujemy.
Dziękujemy pan Iwan.
Super.
Więc gra polega na tym, że wcielamy się w tych budowniczych, jeszcze niczego nieświadomych i budujemy katedrę w latach 1555-1561.
No to faktycznie się łapie, kurczę. No. Ja zawsze jakoś miałem w głowie, że to
może 15 wiek, 14.
No ale nie? To jest taki przełom, nie? Że wiesz, że nie ogarnąłem, że to
tak,
że to
tak,
już.
Tak. No szczególnie jeszcze spójrzmy na to, że kultura wschodnia, czyli te wszelakie ruskie, czy to nawet bliżej tutaj w Ukrainie, Białorusi, czy gdziekolwiek indziej pomiędzy, no to tak troszeczkę bardziej to stylistyka dalej była taka na modły, można powiedzieć, średniowieczną. No mimo, że to była bardzo wyewoluowana.
To prawda.
Ale właśnie, co wyróżnia tę grę? Bo jest to gra euro, jest to gra, w której my będziemy po prostu decydować, którym segmentem katedry się zajmiemy, bo tam będzie parę takich, jak to się nazywa, torów. To są takie tory układane z kafelków i na początku swojej tury można stwierdzić, dobra, ten jest mój, ja się tym zajmuję, ja jestem tutaj majstrem, biorę ten kafelek, który jest pod spodem na tym torze i to jest dodatek, a w zasadzie ulepszenie którejś z naszych kostek, bo cała gra polega na tym, że na samym środku jest rondel, tak zwany w branży.
Kółeczko.
Kółko. My na którym chodzimy. Porozrzucane są kostki. One są w bardzo różnych kolorach. Są białe, niebieskie, zielone, żółte, czerwone i tak dalej, i tak dalej. I my po prostu decydujemy poprzez zaklepanie sobie tego jednego segmentu, którym my się zajmiemy w tej katedrze, która z tych kostek będzie u nas lepiej punktowana. Czyli a w zasadzie, która będzie miała jakieś bonusy, bo to nie mowa o punktacji w tym momencie, takiej końcowej. Czyli my mając ten kafelek, decydujemy, no dobrze, teraz potrzebuję na przykład drewna. I pic polega na tym, cały urok tej gry, to jest to, że w tym rondlu liczy się to, jakie my mamy wartości na tych kościach. Czyli na przykład mamy białą piątkę i my tą białą piątką możemy się poruszyć tylko o 5 pól do przodu. Więc wtedy patrzymy, czy ona wtedy trafi na pole, które chcemy, i zgarniemy jeszcze ten bonus właśnie z tej kostki, czy właśnie będziemy musieli troszeczkę rozplanować to inaczej, że weźmiemy, dobra, może teraz niebieską, ona sama nam nie punktuje, ale potrzebujemy tej cegły. No i to w zasadzie cały urok polega na tym, że mamy te kostki, one są ulepszane, tam gdzie wylądujemy, po prostu pozyskujemy dane surowce, dodatkowo tam też są postaci, które troszeczkę modyfikują konkretne regiony. Potem my z tych surowców będziemy dokładać się do tej katedry. Jeżeli dany segment zostanie wybudowany, on jest odwracany, że jako że jest już skończony.
Git good jest.
Jest git good. My wtedy dokładamy, że myśmy to zrobili tymi ręcyma. I kiedy on zostanie skończony jakby od podstaw do samej wieży, to wtedy patrzymy, kto ma najwięcej tych punktów. Znaczy, kto ma najwięcej wpływu w budowę tej katedry w tym miejscu. I tym samym osoba, która ma większość, zgarnia te punkty za wybudowany segment. Gra jest prosta. Gra jest niezwykle, myślę, że ciekawa pod względem rozwiązań, które tam są zastosowane. Myślę, że to jest naprawdę warte do obczajenia, szczególnie, że to ma... To nie jest jakoś szczególnie drogie, bo to jest za jakieś 90 bułek. Najczęściej można znaleźć. Tak, często też jest na wyprzedażach, z wiadomo z jakich geopolitycznych powodów, podobnie jak rosyjskie koleje.
Ale o dziwo wyszedł dodatek.
Tak, Posłańcy.
No, do tej gry, więc widać, że przyjęła się. To jest w ogóle na mojej wishliście już od jakiegoś czasu, bo myślę o tej grze. Widziałem fajną recenzję Shut Up and Sit Down i...
No dobre, w ogóle robił recenzję.
No oczywiście, moja ulubiona, ale ta też była jedna z pięknych. No i kurczę, to jest jedna z tych gier, które cenię też jak u Garfilów. Mm-hmm. Że to jest ma pudełko, ale treści jest tam tak dużo, jest jeszcze mniejsze niż u Garfilów, ale treści moim zdaniem równie duże, nie? I faktycznie fajna jest ta regrywalność, bo z jednej strony masz te kostki, więc one się zmieniają, a z drugiej tam mówię, że są postacie i są cztery na grę, a ich jest chyba więcej.
Więc jest więcej.
Zawsze troszkę inne będziemy mieli możliwości. I z tego co pamiętam, tam z tą katedrą też był jakiś myk, jeśli chodzi o to punktowanie. Na pewno można było dawać drzwiczki.
Tak, bo można ją jeszcze przeozdabiać. W witraże, tak. W krzyże.
To było śmieszne. I coś tam, to już nie pamiętam tego dokładnie, ale... Że z jednej strony oczywiście chcesz zbudować jak najwięcej, ale też to chyba jak wysoko zbudujesz zależy, że tam masz powiedzmy przewagę nad tym, co jest pod tobą. Coś tam takiego było.
A wiesz co, już nie pamiętam
akurat. No właśnie, też nie pamiętam, ale tak, że tak, widać, tak. Że nawet w tym jakby systemie punktacji twórca się zastanowił, jak to zrobić w sposób nietypowy. Więc to jest taka fajna łamigłówka, też tam są dwa tryby powiedzmy trudności. Bo można sobie zagrać taki powiedzmy prostszy, że zabudujemy tak o. I jest ten drugi, który już tam no, jest ciężej po prostu, że nie zaczynamy z takim startem łatwym
no,
i
wysoko.
Trzeba się bardziej postarać, żeby na przykład te drzwiczki wstawić. Więc moim zdaniem, no, trzeba przetestować. Kurczę.
Tak jest.
Fajne to jest naprawdę, w sensie, że też wygląda super.
Jeszcze ta odprawa to jest całkiem taka fajna, bo jest ni to właśnie z takich... można powiedzieć, nawet XVIII-wiecznych malowideł, a bardziej takich rycin, grafik. I to tak czuć, że to jest coś takiego starego. Że, no wiadomo, na przykład jak jest się w różnych kościołach, czy nawet się ogląda coś tam przez internet, to jest taka jakaś specyficzna właśnie taka wschodnia stylistyka. Na przykład w ikonach to jest bardzo często widoczne. To jest takie troszeczkę nawet podobne do ikon, tak
to,
w sumie.
Bo to są po prostu architekci Zachodniego Królestwa po roku w Rosji. No i właśnie to wygląda.
Tak jest.
Ale i temat się zgadza.
I tak,
mechanicznie tak. Trochę też się zbiera surowce w sumie.
Trochę też się buduje katedrę.
No, trochę się buduje katedrę. Słuchaj, no też masz pomocników, który
tak,
tam...
Tak.
No wszystko się zgadza.
Też
naprawdę.
Musisz tam, wiesz, być jak najbardziej cnotliwym, żeby wstawić witraże, krzyże.
Małe pudełko też jest.
Tak jest.
Oni tam sztamę mają, myślę.
Faktycznie.
Mają.
A Max, co ty dla nas przygotowałeś?
No właśnie, ja ostatnia gra dzisiejszej audycji to jest gra przejściowa, bo gdybyśmy mieli jeszcze czas, chociaż nie mamy, to pewnie zrobilibyśmy jeszcze audycję o... już współczesności, czy
tak
może nawet XIX wieku, bo to taki fajny okres osobno. Ja mam grę, która jest na styku tych epok, powiedzmy, bo to Brass Birmingham, który
już zresztą padło. Myślałem, że to jest anno 1800, to takie, wiesz, 8 lat.
A nie, no, bo Brass Birmingham historycznie, on tam się zaczyna pod koniec tego wieku XVIII i kończy, powiedzmy, w połowie XIX, no bo to jednak rewolucja przemysłowa już
takie
tam rusza,
jest,
a zaczynamy jeszcze jak, no nie do końca. Co powiedzieć fajnego o tej grze? No już mówiliśmy o niej też wielokrotnie, ale myślę, że warto przypomnieć, że dalej jest pierwsza na Board Game Geeku. Trzyma się.
Tak jest.
Prześcignęła Gloomhaven.
Tak, naprawdę ale fajna wielka gra, batalia była.
Tak, naprawdę fajna gra ekonomiczna pod tym względem, że tak naprawdę proste akcje, po prostu zagrywamy karty, robimy różne rzeczy i to nie jest aż tak skomplikowane, że mamy tam, w sensie, że mamy mnóstwo opcji, ale w sumie każdą robimy w ten sam sposób, zagrywając te karty i po prostu zależnie, co nam tam dojdzie, co na sobie weźmiemy, możemy zrobić. No i fajne są te dwie epoki, czyli to, że w tej grze faktycznie jesteśmy w tej Anglii, powiedzmy rewolucja przemysłowa zaraz będzie, więc mamy dwie epoki, w pierwszej,
w pierwszej
tak jakby budujemy jeszcze połączenia między fabrykami tam na rzekach, a potem one się zamieniają w pociągi i będziemy sobie stawiać pociągi i to też zależy, no bo w końcu na rzece nie zbudujemy pociągu, nie? Więc
nie,
te
no
drogi się troszeczkę zmieniają. No i jest piwo też, jako ważny surowiec wymiany. Dzięki niemu możemy nasze fabryki aktywować, żeby przynosiły nam punkty. Jest
no
bardzo
wiadomo,
fajna mechanika.
Poszklanie i narusztowanie.
Tak, no. jest bardzo fajna mechanika węgla i żelaza, czy tam stali, jakiś taki pomarańczowa kosteczka, że właściwie my stawiając tę fabrykę, poniekąd też zapewniamy ten surowiec innym graczom, bo inni gracze mogą z tego korzystać, żeby zasilić swoje i je obrócić, bo tam główną mechaniką jest to, że mamy takie mnóstwo kwerków przed sobą, ale żeby one nam punktowały, to musimy je umieścić na planszy i obrócić. I też rzeczywiście punkty są, ale jest też dochód i poniekąd chcemy mieć dobry dochód, żeby jednak coraz więcej robić, więc jest trochę taka kula śnieżna, ale też mam wrażenie, że nie taka duża. Można wziąć pożyczkę, potem pewnie trudno ją spłacić.
Jak
ale
w prawdziwym życiu.
No, wszystko jak w prawdziwym życiu. Klimatycznie bardzo ładnie zrobiona. Mamy dwie plansze, bo jedna jest taka nocna, a jedna jest jednak, jesteśmy w dzionek. Miły dzionek.
No, dzień dobry.
Więc myślę, że nie będę o tej grze się rozgadywał już tak, więcej. Tak. Myślę, że wszystko wiemy, ale poniekąd w ten sposób zamykamy na ten moment serię, ale ja tak trochę otworzyłem te drzwiczki, żeby była jeszcze opcja, że tam może jednak coś.
Ta współczesność, nie?
Tak, może.
Ale to korci, bo tam jest bardzo dużo różnych
tytułów.
Może
to będzie pierwsza audycja w przyszłym roku po prostu.
No, miejmy
współczesność,
nadzieję.
A potem zrobimy historię, że ten. W dzisiejszym odcinku gry z 40-tysięcznego roku.
Ojo!
Warhammer.
I tylko.
10 wersji Warhammera.
Tak jest.
To by mogło się udać. Było jeszcze gier z Warhammera.
Nie,
ale
nie było.
Za bardzo szkalujemy GW, ale no.
Znaczy, gry mają dobre.
No, gry mają dobre, ale mogliby więcej robić.
No, dobrych, bo niektóre to też są broken.
Dobrych. Boże, pięknie zrysowany. Tak.
Tak jest.
Rozbawił mnie pan. To rozpuku. No dobrze, no niestety bez pudla jednego. Pozdrawiamy jeszcze raz pana Kacpra. Niech się trzyma ciepło i mamy nadzieję, że powrócimy w przyszłym roku akademickim jako studenci, może nie jako studenci, może jako profesjonalni fanowcy prowadzący Głosów z Pudła.
No na przykład.
Zawsze byliśmy. Ale tak mam nadzieję, że się uda, że faktycznie to nie będzie teraz tak, że zapowiemy i że nie powrócimy. Trzymamy kciuki, trzymajcie za nas też. No a dzisiaj już się z wami żegnamy. Ja byłem Max Dickley, ze mną był
Krzysztof Metelski.
Pamiętajcie, że możecie słuchać jeszcze powtórki tej jednej w sobotę, ale też w wakacyjnym paśmie Radia Mors powtórki mają być, więc będziecie mogli posłuchać naszych odcinków, tych
naszego
wcześniejszych,
z
trzeciego sezonu. Tak. Tych najnowszych może nie, ale te chyba tam 13 odcinków ma być, więc jeżeli wam się bardzo, bardzo będzie nudziło, no to zapraszamy, możecie się podnudzić razem z nami.
Znaczy bez nas, ale z nami.
No. A jak w ogóle chcecie cofnąć się do pierwszego, drugiego sezonu, to przypominam, że jest archiwum i Spotify. Też można, nie wiem czy polecam, ale można.
Tak.
No, trzymajcie się ciepło.
Bye, bye.
Cześć.